Nie stajemy się chrześcijanami sami, ale jesteśmy zrodzeni i wzrastamy w wierze w obrębie Kościoła, zwrócił uwagę ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej.
Papież w katechezie wskazał, że w tym sensie Kościół jest matką dającą nam życie w Chrystusie, dzięki czemu żyjemy razem ze wszystkimi innymi braćmi w komunii Ducha Świętego.
Jednak, jak przypomina Franciszek, macierzyństwo Kościoła jest następstwem macierzyństwa Maryi, będąc jej przedłużeniem w historii. Kościół przez Ducha Świętego nadal rodzi nowe dzieci w Chrystusie, zawsze słuchając Słowa Bożego i będąc posłusznym względem Jego planu miłości.
Nie możemy zapominać, że to my wszyscy jesteśmy Kościołem. Wszyscy ochrzczeni mamy dawać świadectwo wiary, podkreślił Ojciec Święty.
Narodziny Jezusa w łonie Maryi stanowią preludium odrodzenia każdego chrześcijanina w łonie Kościoła, ponieważ Chrystus jest pierworodnym wielu braci, a Maryja jest wzorem. My urodziliśmy się w Kościele.
Comprendiamo allora come la relazione che unisce Maria e la Chiesa sia quanto mai profonda.
Tak więc rozumiemy, jak relacja łącząca Maryję i Kościół jest wyjątkowo głęboka. Spoglądając na Maryję, dostrzegamy najpiękniejsze i najczulsze oblicze Kościoła.
Na zakończenie ojciec święty Franciszek tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele, w tych dniach w wielu miastach Polski jest wspominana 75. rocznica początku tragedii II wojny światowej. Zawierzamy Bożemu miłosierdziu tych, którzy oddali życie dla miłości ojczyzny i braci i prosimy o dar pokoju dla wszystkich narodów Europy i świata. Dzisiaj szczególnie potrzeba tego daru pokoju. Prośmy o ten dar Maryję, Królową Pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok.
Resort finansów zaplanował deficyt w wysokości 46 miliardów 80 milionów złotych, dochody na poziomie około 297 miliardów, a wydatki 343 miliardów.
Projekt zakłada wzrost PKB na poziomie 3,4%. Średnioroczna inflacja ma wynieść 1,2%, a stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku 11,8%.
Nieznacznie tylko zredukowanie tempa wzrostu gospodarczego Polski, a także inflacji jest zbyt optymistyczne, uważa dr Cezary Mech.
Były wiceminister finansów zwraca uwagę na problemy niemieckiej gospodarki i załamanie na Ukrainie, co spowoduje minimum 7-procentowy spadek dochodu narodowego.
To niestety bardzo źle rokuje na przyszłość dla Polski, ponieważ deficyt budżetowy, który został zasygnalizowany, nie uwzględnia jednak tego, że dokonano skoku na OFE i przejęto olbrzymie aktywa emerytalne i nie uwzględnia się tego, że ZUS na kilkanaście miliardów nastąpi zwyczajny przyrost zadłużenia. Nie uwzględnia się tego, że różnice w zarobkach między Polakami i Niemcami są drastycznie wysokie, co będzie nadal skłaniało do z jednej strony do emigracji, a z drugiej strony nie będzie przyciągało miejsc pracy do Polski.
Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać projekt budżetu do Sejmu do końca września.
Wicepremier Elżbieta Bieńkowska jest oficjalną kandydatką Polski na komisarza Unii Europejskiej. Jutro spotka się ona w Brukseli z przyszłym szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.
Według nieoficjalnych informacji wicepremier ma szansę na objęcie funkcji komisarza do spraw gospodarki. Polski rząd nie ukrywał, że chciałby takiej gospodarczej dla swojego komisarza, mówiąc o energii, rynku wewnętrznym albo konkurencji.
Politolog Zbigniew Kozak pozytywnie ocenia kandydaturę Elżbiety Bieńkowskiej na stanowisko komisarza.
Jest to były minister rozwoju regionalnego. Teraz pani Bieńkowska jako wicepremier zajmowała się również infrastrukturą, czyli posiada merytoryczne informacje na temat, co jest potrzebne Polsce i to wsparcie będzie dla Donalda Tuska bardzo pomocne merytorycznie. Aczkolwiek istnieje też pewna obawa związana z taśmami, tak? Bo gdyby rzeczywiście doszło do ujawnienia taśmy z udziałem pani premier Bieńkowskiej, no to na pewno się to szerokim echem rozniesie po Unii Europejskiej, będzie to bardzo głośne i to jest bardzo niebezpieczny ruch i duże ryzyko.
W poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska otrzymała stanowisko komisarza do spraw budżetu.
Dziś po godzinie 15 w kancelarii premiera rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Spotkanie jest poświęcone nowej sytuacji politycznej po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Tę funkcję obejmie on 1 grudnia.
Donald Tusk zapowiedział, że będzie szefował PO do 1 grudnia, a później partia będzie musiała sobie radzić z nowym liderem. Wczoraj rzecznik rządu poinformowała, że do końca września poznamy nazwisko nowego premiera.
Zmiana szefa rządu to okazja do zmian w rządzie. Platforma Obywatelska może dzięki temu pozbyć się chociażby skompromitowanych w aferze taśmowej ministrów i tych, którzy nieudolnie kierowali swoimi resortami, wskazuje Adam Rogacki z PiSu.
Będzie to możliwość do odsunięcia tych, którzy dotychczas się nie sprawdzali. My oczywiście uważamy, że najlepsza byłaby zmiana rządu na rząd Prawa i Sprawiedliwości, by faktycznie ruszyć sprawy Polski do przodu, ale jest to taki moment, który na pewno będzie wykorzystany do zmiany przynajmniej szefów kilku resortów.
W związku z wyborem na szefa Rady Europejskiej Donald Tusk złoży rezygnację z urzędu premiera, jednocześnie podając rząd do dymisji. Po przyjęciu dymisji zgodnie z konstytucją to prezydent desygnuje nowego premiera, który proponuje skład Rady Ministrów.
Amerykański prezydent Barack Obama podkreślił podczas wizyty w Estonii, że NATO musi pomóc w umocnieniu obronności Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Powiedział też, że szczyt sojuszu musi wysłać Ukrainie wyraźny sygnał wsparcia. Zaakcentował zarazem, że NATO musi trzymać drzwi otwarte dla nowych członków.
Obama przybył do Estonii bezpośrednio przed szczytem NATO w Walii, aby potwierdzić zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa wobec państw bałtyckich, wobec wtargnięcia Rosji na Ukrainę.
Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert bezpieczeństwa, mówi, że problemem jest obecnie to, że NATO zajęło się sobą.
A więc zaczęło się zajmować ochroną państw, które wchodzą w skład państw Paktu Północnoatlantyckiego. Tymczasem problem jest na Ukrainie. I teraz takim naprawdę głównym celem nie powinno być potwierdzanie cały czas tych deklaracji zawartych w pakcie, że kraje poszczególne pomogą sobie w momencie, kiedy nastąpi jakaś agresja na jedno z tych państw, ale powinno zawierać coś, co pozwoli rozwiązać tę sytuację na Ukrainie, co pozwoli przeszkodzić Rosji w cięciu Ukrainy. To jest najważniejszy cel. Natomiast to, że państwa Paktu Północnoatlantyckiego będą się wzajemnie broniły, to jest zagwarantowane umową i tego chyba potwierdzać nie należy.
Tymczasem premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk wyraził dziś opinię, że w nowej doktrynie obronnej jego kraju Federacja Rosyjska powinna być uznana za państwo agresora, które zagraża ukraińskiej integralności terytorialnej.
Ostateczne porozumienie w sprawie uregulowania konfliktu na Ukrainie może zostać osiągnięte w piątek na spotkaniu grupy kontaktowej, oświadczył z kolei prezydent Rosji Władimir Putin, który przebywa z wizytą w Mongolii.
Wśród warunków wymienił wstrzymanie przez ukraińskie siły oraz prorosyjskich separatystów działań wojskowych na wschodzie kraju, wysłanie tam międzynarodowych obserwatorów, wymianę więźniów i utworzenie korytarza humanitarnego.
Amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć dziennikarza Stephena Sotloffa w Syrii. Wczoraj wieczorem w internecie pojawiło się nagranie z egzekucji 31-letniego dziennikarza. Dokonali jej dżihadyści z Państwa Islamskiego.
Amerykański dziennikarz został porwany w Syrii rok temu. Był prawdopodobnie przetrzymywany razem z Jamesem Foleyem, którego islamiści zgładzili 2 tygodnie temu. Wówczas zapowiadali, że następnym będzie właśnie Sotloff. Islamiści zapowiedzieli już, że następnym będzie brytyjski dziennikarz David Haynes.
W dramatycznej sytuacji w Iraku są chrześcijanie. Kościoły i domy są niszczone, ludzie zabijani i zastraszani. Odbywają się publiczne egzekucje.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu Polski miejscami duże.
Temperatura od 18-21 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu do 22-23 na przeważającym obszarze kraju. W dolinach karpackich miejscami 17 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny. Na południu i na wybrzeżu okresami porwiste, wschodni.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.